Studio Polityka.
Dzień dobry. Ujawniona notatka, która jasno wskazywała, że w 2011 roku rząd PO-PSL szykował się do sprzedaży grupy Lotos Rosjanom, rzuciła nowe światło na to, jak wyglądała polityka polskiego rządu wobec rosyjskiego imperium. Opozycja jednak nadal twierdzi, że nic złego w tym nie było. Polska porozumiała się z Komisją Europejską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy i pieniądze mają trafić do nas jeszcze we wrześniu, a w Gdańsku mamy końcówkę procesu Magdaleny Adamowicz. I o tym dziś porozmawiamy. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
Witam naszych stałych komentatorów. Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci, portal w polityce.pl.
Dzień dobry.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry.
Gość specjalny Michał Karnowski, Tygodnik Sieci.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Studio Polityka.
Chcemy dialogu z Rosją, taką, jaką ona jest. Brak dialogu nie służy ani Polsce, ani Rosji. Psuje interesy i reputację obu krajów na arenie międzynarodowej. Dlatego jestem przekonany, że czas na dobrą zmianę w tej kwestii właśnie nadszedł. Jestem zadowolony, że sygnały ze strony naszego wschodniego sąsiada potwierdzają, że i także tam dojrzewają do tego poglądu.
Przypomnieliśmy fragment exposé Donalda Tuska, ale teraz przypomnimy co innego. Wiosną 2011 roku sprawa prywatyzacji Lotosu stała się przedmiotem publicznej dyskusji. Ówczesny premier Donald Tusk otwierał się na Rosję i mówił:
nie ma żadnej ideologicznej przesłanki, aby mówić kategorycznie nie inwestorom z jakiegokolwiek kraju, także z Rosji.
Jednak w 2012 roku podczas głosowania w Sejmie posłowie PO i PSL zagłosowali za odebraniem Polsce większościowego pakietu akcji grupy Lotos. Rządząca wówczas koalicja niespodziewanie przegrała głosowanie.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku komisji o odrzucenie projektu ustawy o zachowaniu przez państwo polskie większościowego pakietu akcji grupy Lotos S.A. zawartego w druku nr 24, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Koniec procesu Magdaleny Adamowicz. Sprawa przez rok stała w miejscu, a wczoraj nieoczekiwanie zakończyła się. We wtorek będą mowy końcowe, a najpóźniej 7 czerwca wyrok. Eurodeputowana odpowiada za błędne rozliczenie podatku za najem mieszkań i ukrywanie dochodów. Jej obrońca, adwokat Paweł Knap, sygnalizował, że oskarżona nie skończyła składania wyjaśnień i że zamknięcie przewodu sądowego w tym momencie zaburza prawo do obrony.
W związku ze zmianą miejsca zamieszkania został złożony wniosek o przeprowadzenie tych czynności w trybie przewidzianym przez kodeks postępowania karnego. Sąd dokonał odmiennej oceny tego przepisu. Nasza ocena jest taka, jak przedstawiliśmy we wniosku.
Polskie Stronnictwo Ludowe raczej nie będzie wystawiać kandydata na prezydenta Gdańska, dlatego że popieramy obecną prezydent Aleksandrę Dulkiewicz, mówił na naszej antenie prezes PSL Adam Gawrylik.
Nigdy się nie mówi nigdy, natomiast na dzisiaj na pewno nie. Ja tutaj mam swoje zadania, przygotować partię u nas w regionie do wyborów i na tym się skupię.
Dyskusje o ewentualnej sprzedaży rafinerii Lotos w Gdańsku były, ale nigdy nie nabrało to żadnej mocy urzędowej, podkreślał gość Radia Gdański Jerzy Borowczak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Przypomnę, w mediach pojawiła się notatka z 2011 roku, podpisana przez ówczesnego ministra skarbu państwa rządu PO-PSL Aleksandra Grada. W dokumencie wymieniono trzech potencjalnych nabywców: firmę węgierską, firmę holenderską, a tak naprawdę rosyjską oraz rosyjską. Rozmowy o inwestorze były, mówi Jerzy Borowczak.
Nigdy nie nabrało to żadnej formy, która by kogokolwiek upoważniała do tego, że rząd Donalda Tuska chce sprzedać rafinerię gdańską Rosji. Nie było takiej rozmowy ani na Komisji Skarbu, ani na posiedzeniu rządu. Były takie rozmowy i ja sam gdzieś od nich też słyszałem, czy rozmawialiśmy. Jaki inwestor, jeśli chodzi o rafinerię gdańską, byłby korzystny? Rozważaliśmy wszystkich ewentualnych inwestorów, którzy mogliby zainwestować.
Studio Polityka.
Marek Formela, po wysłuchaniu słów posła Jerzego Borowczaka tutaj...
Mam kłopot.
Ma bardzo poważny problem. Jaki to problem, panie redaktorze? Pan nie rozumie wypowiedzi pana posła Borowczaka?
Kompletnie.
Dlaczego pan nie rozumie? Tu rozumiem, że nawiązuje pan od razu do tej notatki, gdzie mieliśmy trzy firmy, które tak naprawdę były kontrolowane przez Rosjan i wyszło szydło z worka, jak to mówią różni ludzie, złośliwi przede wszystkim wobec Donalda Tuska i Platformy. Jak było naprawdę? To czego pan nie rozumie, panie redaktorze? Zaczniemy tym razem nie od gościa specjalnego, od redaktora Marka Formeli.
No nie rozumiem, co chciał nam przekazać pan poseł Borowczak. Czy były jakieś rozmowy, czy nie było żadnych rozmów, czy w jakimś środowisku rozmawiano o sprzedaży, czy nie rozmawiano, bo w ogóle nie było żadnych rozmów i nikt nikogo nie upoważniał. To kto upoważnił ministra Grada do pokazania listy firm aktualnie zaangażowanych, dopuszczonych do sprzedaży, bo tak to jest w tej notatce sformułowane, 53% rafinerii gdańskiej grupy Lotos. W tej samej wypowiedzi poseł Borowczak mówi, że i nic nie wie, i że były jakieś rozmowy i rozważano. No to jest pytanie fundamentalne, w jakim charakterze poseł Borowczak, skoro nie na Komisji Skarbu, rozważał sprzedaż 53% akcji. Żadne uprawnienie parlamentarne nie daje szeregowemu posłowi prawa do rozstrzygania o losach.
Poseł Borowczak kwestionował tą notatkę na początku tej rozmowy,
no
ja pamiętam. No,
zakwestionował, bo to było... potwierdził, wycofał się, potwierdził.
Tak, były różne
kładę to na karb wyczerpującego wykształcenia, które odebrał poseł Borowczak, i to go upoważnia, myślę, do takiego lawirowania słowem polskim.
Ale Donald Tusk nie zakwestionował tej notatki, ja przynajmniej nie słyszałem. Panowie słyszeli? Może Michał Karnowski, pan redaktor Michał Karnowski może słyszał, żeby Donald Tusk kwestionował tę notatkę, gdzie były wymienione trzy firmy z kapitałem, z powiązaniami po prostu prowadzącymi prosto do Moskwy. I pytanie
przez
właśnie...
Przez Holandię,
tak, ale też dwaj muzycy jeszcze z afery J&S. To przypomnę, firma pojawiająca się w bardzo negatywnych kontekstach przy aferze orlenowskiej, która była wcześniej. Michał Karnowski, czy Donald Tusk zakwestionował tą notatkę i co sądzi o tej sprawie, pan redaktor?
Nie. I przypomina mi się w tym momencie film Wszyscy ludzie prezydenta opowiadający o aferze Watergate. I tam w pewnym momencie Richard Nixon właśnie wygłasza jakieś kolejne oświadczenie, a w redakcji siedzą i mówią znowu te cholerne, niezaprzeczające oświadczenia, zaprzeczenia. I to jest taki model, w którym Tusk się świetnie porusza, ale świetnie oczywiście do pewnego czasu, bo wyłazi szydło z worka. Przypomnę chociażby, że niedawno po spotkaniu z marszałkiem Grodzkim wygłosił długi pean na temat tego, dlaczego marszałek Grodzki nie może stanąć przed sądem, nie ufa prokuraturze, nawet sądy podobno są pisowskie. Natomiast nie powiedział, że wierzy marszałkowi Grodzkiemu, że ten nie wziął łapówek. Tego nie powiedział. I tu jest podobnie. Tysiące słów będzie za chwilę pewnie w sumie na ten temat. Natomiast fakt jest oczywisty. Była notatka, która jest przełomem w tej sprawie, która jest naprawdę przesunięciem naszej wiedzy dużo dalej. Do tej pory wiedzieliśmy, że Tusk ideologicznie, biznesowo, politycznie, bo przecież tu chodziło o jego karierę, był gotów sprzedać polski majątek narodowy za medale z Berlina, za potem osobistą karierę, za uznanie Rosji. To też się ze sobą wiązało, bo przecież tego żądał Berlin, żeby się z Rosją dogadać. Ale teraz wiemy, że zdecydował się utworzyć krótką listę, przyznawał na to zgodę, firm, które miały kupić Lotos. I co więcej, ten proces decyzyjny został przekazany na zewnątrz do jednej z prywatnych firm. Gdyby nie potężny opór społeczny, który wtedy się obudził, zorganizowany też taką zorganizowana kontrakcja ze strony obozu Jarosława Kaczyńskiego, oni by to zrobili. Byliśmy bliżej sprzedaży Lotosu Rosjanom niż ktokolwiek sądzi.
Tam jest jedno bardzo ważne zdanie w tej notatce. Ono wskazuje na umowę, która łączyła Ministerstwo Skarbu Państwa i grupę Lotos. Ta umowa została podpisana 18 października, czyli kilka dni po wyborach, które rozstrzygnęły o mandacie dla ekipy Donalda Tuska na kolejne lata, więc sekwencja tych zdarzeń pokazuje...
A kto podpisywał tę umowę, panie redaktorze?
No ja myślę, że jakiś woźny w grupie Lotos.
Woźny?
No woźny, a może referent młodszy.
Uwaga, bo politycy o nazwisku Woźny, więc...
No właśnie, Woźny, Woźniak. W każdym razie prezes Paweł Olechnowicz kilka dni temu ujawnił, że był kompletnie zszokowany, zaskoczony, on niczym nie wiedział. No ale ktoś taką umowę w imieniu grupy Lotos podpisał i ktoś tę umowę i ktoś w związku z tą umową miał uprawnienie do posiadania wiedzy na temat procesu prowadzonego przez ministra Grada.
Ale na tej notatce jest nazwisko Pawła Olechnowicza, bo to do niego jest adresowana ta notatka. Andrzej Potocki, co sądzi? tej
kwestii. O tej notatce, czy w ogóle o całości?
Może o tej notatce, o postawie byłego prezesa Grupy Lotos, pana Pawła Olechnowicza.
Jeśli chodzi o kwity, to takowe są. I tym kwitem jest właśnie z podpisem Aleksandra Grada propozycja sprzedaży tym trzem firmom powiązanym z Rosją. Lotosu jest to ewidentne, to jest czarno na białym, to jest, proszę państwa, po prostu kwit.
Ale
i Donald tyle, Tusk i to jest
mówi,
dowód.
Ale Donald Tusk mówi, że on przecież ocalił Lotos. Panie redaktorze, niech pan to logicznie wyjaśni.
Analiza, ja nie będę teraz wgłębiał się w świat logiki Donalda Tuska, bo to nie ma żadnego sensu. Donald Tusk będzie zawsze zaprzeczał, będzie szedł w zaparte. To jest typowa postawa, dokładnie tak, jak to robi Kreml. I Kreml też, jak byle co się dzieje, to idzie w zaparte, kłamie i po prostu co usta otworzy, to z tego się wydobywa jedno wielkie kłamstwo, nic więcej. Jeżeli ma się w ręku kwit i ten kwit pokazuje wyraźnie, co się dzieje, a polityk temu zaprzecza, to komu wierzymy? Politykowi, którzy mają tendencję do tego, żeby nie mówić prawdy, czy też dokumentowi, który jest czarno na białym? Mało tego, jeszcze dodam, że cała ta procedura sprzedaży Lotosu została de facto zatrzymana przez polski parlament i odbyło się głosowanie, które kilkoma głosami wygrała w tamtym czasie opozycja i gdyby nie to, to prawdopodobnie, kto wie, Lotos byłby sprzedany Rosjanom i byśmy w tej chwili naprawdę ładnie wyglądali, bowiem gdyby Rosjanie nam obcięli dostawy, to byśmy byli w sytuacji Słowacji, Czech, powiedzmy sobie Austrii, czy też nawet i Węgier, nie mówiąc już o cenach. W związku z tym tutaj politycy Platformy Obywatelskiej, a dokładnie Donald Tusk, który za to wszystko odpowiedzialny jako były premier, są po prostu winni takim, a nie innym decyzjom. Za decyzję ponosi się odpowiedzialność, tym bardziej w polityce. Jeżeli ktoś nie potrafi przewidywać i ktoś w tamtym czasie, mimo ostrzeżeń opozycji, robi dokładnie to samo, co robił Berlin, toż potem niech się nie dziwi, że mu się to wyciąga. A wszelkie tłumaczenia do mnie nie trafiają, jest to tylko pogrążanie swojej sytuacji, tak jak pogrąża się oskarżony, gdzie są ewidentne dowody w sądzie i sąd na to nie zwraca specjalnej uwagi. Taką postawę powinniśmy, uważam, przyjąć i taką postawę niech przemyślą sobie ci, którzy na Donalda Tuska i na to całe towarzystwo głosowali, bowiem jest to ewidentne, że Platforma Obywatelska na czele z Donaldem Tuskiem prowadziła politykę prorosyjską, wspierała Rosję. Teraz nie będę analizował, czy to na życzenie Berlina, czy na własne, ale niemniej jednak to jest faktem, którego nie da się ukryć. Wychodzi coraz więcej dokumentów, z czego jeden właśnie tu omawialiśmy.
Ale dzisiaj są kierowane zarzuty wobec prezesa Daniela Obajtka, który, no oczywiście narracja polityków Platformy Obywatelskiej i polityków opozycji jest taka, że to jest źle, że jest łączenie Orlenu z Lotosem, Lotosu z Orlenem. To jest bardzo złe. To są w ogóle działania dramatyczne, skandaliczne. Dzisiaj jest taki list różnych polityków, między innymi Waldemara Pawlaka, który chciał kompletnie uzależnić Polskę od gazu rosyjskiego. Pytanie do Jarosława Popka. Czy zgadza się z premierem Morawieckim, że za przemyślaną fuzją i za to, że pan prezes Obajtek dokonuje skomplikowanych fuzji, połączeń, akwizycji na rynku, to powinien dostać bardzo dobry medal?
No powinien dostać medal, bo to jest rzecz, to co robi prezes Obajtek, to jest to, o czym nawet politycy Platformy Obywatelskiej mówili przed laty. Przecież Paweł Olechnowicz twierdził chyba 2009 rok, Marek Formala na pewno.
Na
2008
chyba.
2008
na łamach parkietu.
Tak jest, na łamach parkietu mówił o tym, że jeżeli Lotos nie połączy się z Orlenem, no to nie będzie miał szansy na istnienie, więc tak to dzisiaj wygląda. No ja rano rozmawiałem z posłem Lewicy, Markiem Rutką, który mówi, że będzie stał nawet w jednym szeregu z politykami Platformy Obywatelskiej, żeby bronić Lotosu, nawet po tej notatce nadal będzie stał, bo on uważa, że ta Lotos zniknie z gospodarczej mapy.
Ale zdaje się, używał takiego sformułowania, że właśnie to było praca Pomorza 50-letnia, jakby no, zapominał, oczywiście, że Lotos i Gdański, całe Pomorze jest w Polsce.
No to jest taka retoryka, którą tutaj...
Właśnie to jest bardzo niebezpieczna retoryka.
Kolonizacja Westerplatte.
Tak jest, ale panowie, no zwróćmy uwagę na to, zresztą ja też zwróciłem uwagę na to panu posłowi, że kiedy Orlen łączył się z Energą, z firmą Energa, też były dokładnie takie same lamenty, że Energa zniknie z rynku, że to nie będzie tej firmy, że nie będą płacić podatków, że zwolnią pracowników. Co się okazało? Że Energa się rozwija. Energa się rozwija w sposób naprawdę taki, w jaki się nie rozwijała do tej pory.
No, prezes Olechnowicz rozczula, bo rzeczywiście w tej chwili jest przeciwny tej fuzji na to i chętnie o tym opowiada, natomiast jakoś nie chce się podzielić swoimi sukcesami z eksploatacji złoża IME w Norwegii, z którego miliony dolarów zalały bilans grupy Lotos. Ja przypomnę, że w roku 2012 po wizycie premiera Tuska, ministra Budzanowskiego i właśnie prezesa grupy Lotos w Arabii Saudyjskiej do Gdańska przepłynął pierwszy tankowiec z ropą Saudi Extra Light. O jej przerobie prezes powiedział, że jeśli sprawdzi się pod względem technologicznym i ekonomicznym, to przed partnerami ciekawa, interesująca i owocna współpraca. Więc można powiedzieć, że prezes Obajtek z rad takiego eksperta skorzystał i prowadzi, rzeczywiście doprowadził tą fuzję do poziomu funkcjonalnego.
No przede wszystkim doprowadził.
Pytanie jeszcze do pana redaktora Karnowskiego o rolę Daniela Obajtka w tym, co się dzieje teraz i dlaczego na Daniela Obajtka są kierowane takie bardzo mocne ataki, bo nawet dzisiaj w ogóle wypowiedź Donalda Tuska: PiS sprzedaje Lotos Orbanowi, czyli de facto oddaje go pod kontrolę Putina. Czy takie sformułowania to już nie zaczynają powoli kompromitować, albo nawet może nie powoli, no, ale chyba raczej powoli kompromitować Donalda Tuska, no bo chyba już większość wyborców, którzy słuchają tego, co mówi się nawet dzisiaj, teraz, to co opowiadamy i wyjaśniamy, no chyba mają trochę inne podejście do tej sprawy i chyba wątpią już Donalda Tuska. Zresztą być może jego polityczni i partyjni koledzy już w niego wątpią, wątpi w niego opozycja, bo nawet nie chcą z nim iść ze wspólnym bloku wyborczym. Michał Karnowski.
Donald Tusk niesie garb, który jest potężnym obciążeniem dla jego obozu politycznego. Jest to garb złych rządów i rządów, które są wciąż przez Polaków bardzo mocno pamiętane. Socjologowie społeczni twierdzą, że taka pamięć społeczna trwa około 2 lat, a tutaj minęło już ponad 7, a jednak Donald Tusk jest pamiętany jako jeden z najgorszych rządów premierów w Polsce, a jego rząd jako jeden z najgorszych, tak dopiekł Polaków, tak Polakom, tak ich oszukał, że to do dzisiaj ma swoje echo i to do dzisiaj budzi bardzo żywe emocje. Myślę, że jego atak na prezesa Daniela Obajtka jest związany po pierwsze właśnie z pamięcią, że on chciał Lotos sprzedać, a prezes Daniel Obajtek wciąga Lotos, wprowadza Lotos do wielkiego multienergetycznego koncernu, który naprawdę będzie kołem zamachowym polskiej gospodarki i którego potrzebujemy. Chcemy i musimy mieć elektrownie atomowe, żeby nam tutaj prądu nie wyłączyli. Musimy inwestować gigantyczne sumy w energię odnawialną. To wymaga zdolności także do zaciągania kredytów, emisji obligacji na wielką skalę. To wymaga podmiotu zdolnego konkurować na arenie międzynarodowej. I prezes Obajtek coś takiego tworzy. Powiedziałbym, że prezes Obajtek i jego polityka jest przeciwieństwem polityki ekipy Donalda Tuska w tym obszarze, która rozdrabniała i próbowała wyprzedawać majątek narodowy. No chociażby przypomnę sprzedaż skuteczną niestety PKP Energetyka. Więc Donald Tusk no po prostu jest politykiem, który w tej chwili boi się, że także to się Zjednoczonej Prawicy uda. Jeszcze tylko dopowiem jedną rzecz, ale nie jest też tak, żeby Daniel Obajtek nie dostawał wsparcia z zaskakujących często stron. Ten list byłych ministrów gospodarki, skarbu, też prywatyzacji jest, myślę, że najlepszym takim argumentem, który dostał ten obóz, dlatego że jeżeli ci ludzie mówią, że to zła decyzja, to ja sądzę, że u bardzo wielu Polaków zapala się taka lampka, to znaczy, że Obajtek robi dobrze. Bardzo wielu ludzi mówi, jeśli Pawła ktoś krytykuje, prawda, na przykład jeśli chodzi o naszą niezależność...
Polski Schroeder. Jak mówią złośliwi.
Robić swoje, prezes Obajtek naprawdę wyprowadził PKN Orlen na prostą, buduje wielką grupę. Jest dzisiaj jedną z ważniejszych postaci w polskim życiu publicznym i jedną z postaci,
no właśnie, która... I dalej panowie i słowo jeszcze na pewno o Danielu Obajtku powiemy po przerwie.
Jarosław Popek, witam państwa po przerwie. Piotr Kubiak, Andrzej Potocki, Marek Formela i Michał Karnowski są razem z nami cały czas i przechodzimy do drugiej części.
Jeszcze słowo na temat działań Daniela Obajtka chciał wypowiedzieć Marek Formela. Tak więc
to właściwie jest mój komentarz do tego ostatniego wystąpienia Donalda Tuska, polityka, który wyprzedaż polskiego majątku narodowego wciągnął na sztandar i sprzedał 950 firm, niezależnie od tego, jakie miały znaczenie, czy mogły mieć znaczenie strategiczne dla polskiej gospodarki, a też dla polskiego życia społecznego, bo gospodarka ubezpiecza...
Powiem jeszcze, panie redaktorze, że bardzo się... Znaczy, być może wielu ludzi się cieszy, bo jeszcze może jeździć polskimi pociągami, bo gdyby...
I może w ogóle chodzić po polskich ulicach, bo jeszcze ulice mógłby też sprywatyzować. Są takie przykłady w krajach szalejącego liberalizmu. Chciałem powiedzieć, że ja mam takie wrażenie, że Donald Tusk dzisiaj w Polsce jest emigrantem politycznym ze świata, którego już nie ma. I na tym polega jego nieszczęście, że on się porusza w dekoracjach, w scenografii, która zniknęła. Polacy chcą mieć silnego państwa, a silne państwo musi odpowiadać na zagrożenia dla całej wspólnoty, a nie tylko realizować urojenia z Muzeum Liberalizmu.
Epidemia koronawirusa i to, co dzisiaj widzimy, pokazuje, jak ważną rolę odgrywają państwa narodowe i budowa dużej firmy energetycznej chyba wygląda na to, że jest bardzo konieczna i uzasadniona. Panowie, ale taka jest inicjatywa Komisji Europejskiej, która chce, by Unia Europejska zmobilizowała około 300 miliardów euro, w tym około 72 miliardów euro w dotacjach i 225 miliardów euro w pożyczkach, na zmniejszenie swojej zależności energetycznej od Rosji. To są słowa szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Panowie, czy, bo tutaj pokazane są różne aspekty współdziałania wszystkich państw Unii, to bardzo ładnie brzmi wszystko, zmobilizowanie 300 miliardów euro, później mamy dotacje, pożyczki. Ja osobiście, patrząc na to, jaką politykę Niemcy prowadzili wobec tak naprawdę całej Europy, Niemcy i Francja, czyli kompletnego uzależnienia się od Rosji energetycznego i politykę przeciwko takim krajom jak Polska, czyli zamykanie kopalni jednoosobowo przez sędziego TSUE, no to mam poważne wątpliwości, czy to są dobre pomysły. Jak patrzy na tą propozycję Komisji Europejskiej, na te następne propozycje, które mają się niebawem materializować, Andrzej Potocki? Czy to jest dobry pomysł, żeby regulować pewne rzeczy, jeśli chodzi o energetykę na płaszczyźnie unijnej, bo już widzieliśmy, jak Niemcy zaczęli regulować i jak wprowadzali solidarność energetyczną, czyli robienie wielkiego biznesu z Rosją. Czy ludziom z dzisiejszej Komisji Europejskiej można oddać w ręce zarządzanie tak poważnymi kwestiami jak bezpieczeństwo ponad 400 milionów ludzi?
Z natury rzeczy po ostatnich wydarzeniach, czyli te, które miały miejsce prawie od roku czy ponad roku, mam na myśli sprawę KPO, ograniczenie moje do Unii Europejskiej jest, zaufania oczywiście jest bardzo duże. Tutaj pani von der Leyen proponuje na trzech poziomach pracować, żeby poprawić tą sytuację energetyczną, uniezależnić się od paliw kopalnych z Rosji. To jest po pierwsze, pracując po stronie popytu, czyli ma na myśli oszczędności. Potem po stronie podaży, czyli dywersyfikując import energii i paliw kopalnych poprzez przyspieszenie przejścia na czystą energię. To jest pytanie, co tutaj jest tym przejściem na czystą energię, bo jeżeli to mają być tylko wiatraki, prąd elektryczny i tak dalej, no to leżymy. Proszę bardzo.
Fotowoltaika na dachach.
Jeżeli... już nie będę teraz wnikał w te wszystkie szczegóły, dlaczego Polska akurat nie jest takim idealnym krajem do tego przechodzenia na tak zwaną czystą energię w pojęciu Unii Europejskiej. Proszę bardzo, jeżeli Unia Europejska da nam dofinansowanie, jak nie sfinansuje nam elektrowni atomowych, to okej, to jestem za. Ale to musi być... To jest tutaj polski problem. Elektrownie atomowe to jest dla nas rozwiązanie sprawy energetyki, a przede wszystkim prądu. I proszę bardzo, jest w miarę ekologicznie i jest tak, jak Unia Europejska sobie życzy. Ale z tym obłędem przejścia na czystą energię, to ja bym był bardzo ostrożny. Bo to wtedy inaczej się skończy w Polsce na tym pierwszym elemencie, który proponuje pani von der Leyen, mianowicie na oszczędnościach. No ja dziękuję bardzo, wolę mieć elektrownię atomową, aniżeli na siłę oszczędzać energię. W tym wszystkim jeszcze jest ten pakiet, o którym ona mówi, do zbrojenia
Właśnie,
Europy.
Panie redaktorze, dozbrojenie, tak? Tutaj są jakieś pomysły również przedstawiane tego, że to właśnie Komisja chyba Europejska ma koordynować zakupy broni do poszczególnych państw, bo tutaj mówi się o dozbrajaniu Europy. 200 miliardów euro miałoby być na to rzekomo wydawane i jak pan widzi to, żeby na przykład pani Ursula von der Leyen, która doprowadziła i doprowadzała do dramatu niemiecką Bundeswehrę, miałaby wyznaczać Polsce i mówić Polsce, jaki rodzaj sprzętu wojskowego i od kogo przede wszystkim mamy kupić?
No właśnie, to jest na końcu tego łańcucha najprawdopodobniej stoją firmy niemieckie albo te firmy, które mają największe przełożenia w Brukseli i one dostaną zamówienia. Natomiast czy my, jak do tej pory, jeśli chodzi na przykład o Niemcy, to do tej pory nie otrzymaliśmy w zamian za to, co daliśmy Ukrainie, czyli tych 238 czołgów T-72, nie dostaliśmy ani jednego Leoparda, podczas gdy Czechy już dostały, to prawda Czechy dały dużo mniej niż 238, ale niemniej jednak Czesi dostali, a my mimo tam zapowiedzi nie dostaliśmy nic. W związku z tym mamy to w praktyce, jak ta Unia Europejska działa. I teraz tak, dostaniemy pieniądze pod warunkiem na przykład, że kupimy to w zakładach, przykładowo mówię, Krupa czy Tysena i tylko, że akurat, no, czy niemiecka broń nam jest potrzebna? Pewno niektóre typy tak, ale to i tak musi być...
Ale to Niemcy z Francuzami uznają, to że ich broń jest potrzebna dla Polski, a jak nie, to nie dostaniemy inaczej. Pieniędzy z KPO.
Decydentem,
dobra, panie redaktorze.
Decydentem w tej sprawie powinien być przede wszystkim polski sztab generalny i polski rząd, który na wyzwania polskiego sztabu generalnego i na doktrynę, czy tam na, powiedzmy sobie, strategię wojskową odpowiada, a nie, że pani Ursula von der Leyen i Niemcy wyznaczają nam, gdzie, w jakiej firmie mamy kupić uzbrojenie, czy jest to
jak
Tysen,
widzi
czy
tą
jest to
sprawę, jak widzi
grup.
To jak widzi te propozycje pan redaktor Karnowski, bo no, wydaje się, że to są bardzo niebezpieczne propozycje, płyną z ust Niemki, która no, w przeciwieństwie chyba do wypowiedzi naszych polityków lewicy, czy liberałów, którzy mówią, że musimy patrzeć na przyszłość całej wspólnoty, że Polska no, to jest elementem wspólnoty i wychodzi na to, że ta Niemka chyba jednak kieruje się tym interesem narodowym. Co tutaj może być, co może być ukryte tak naprawdę przed opinią publiczną, bo mamy jasne zapowiedzi. Razem musimy coś robić, a to razem to chyba nie wychodzi Europie na dobre jednak w niektórych miejscach, albo te propozycje niemieckie nie wychodzą na dobre, bo gaz i zielona rewolucja oparta na rosyjskim gazie, no to widzimy jak się kończy. Kończy się wojną i bardzo poważną, bo być może wojną światową.
Tak, no wojną też wywołaną, prawda, poniekąd przez politykę niemiecką. Tak. Najpierw wyłączenie geopolityczne Ukrainy, de facto odrzucenie ukraińskich gazociągów. Zresztą dzisiaj też ciekawe fakty wychodzą na ten temat. W jaki sposób ta kampania była przez Gazprom organizowana, że Ukraina jest niewiarygodnym partnerem. Więc zgoda, że trzeba być bardzo tutaj ostrożny. Myślę, że Andrzej Potocki to dość dobrze opisał, celnie nazwał. Ja mam takie poczucie, że my chcemy być oczywiście razem i chcemy z Unią pewne rzeczy robić. Dobrze byłoby zacząć od przekazania Polsce tych pieniędzy, które są bezprawnie blokowane. Dobrze byłoby zacząć od zarzucenia prób bezprawnego wyłączania naszej energetyki węglowej, tak. Bo przecież to jest po prostu bandyterka, najpierw za pomocą wyroku TSUE, skandalicznego zupełnie, a teraz za pomocą na przykład jakichś działań Greenpeace. I tutaj znowu wracamy, to się wszystko łączy. Sądy, dlaczego sądy w ogóle rozważają sytuację, w której, czy dopuszczają sytuację, w której Greenpeace ma cokolwiek do tego, w jaki sposób Polska organizuje własny system energetyczny. Są przepisy prawa, są przepisy, są odpowiednie ustawy, jest odpowiednia organizacja tego życia i tutaj no, nie pozwólmy, żeby nam ktoś mieszał. Myślę, że my musimy iść trochę w tą energię zieloną i tu nie mamy wyjścia. Musimy też wspólnie grać z Unią Europejską, no ale diabeł jest pogrzebany w szczegółach. I prawda jest taka, że my uzyskamy bezpieczeństwo energetyczne w momencie, w którym zbudujemy atom. Musimy sobie to jasno powiedzieć i musimy być tego świadomi. Wszystko inne może być dobrym uzupełnieniem, okresem przejściowym. To wszystko prawda. Gazoport, jeden, drugi, pływający. dostawy ropy zdywersyfikowane przez prezesa Obajtka. To są świetne rzeczy, to są ważne rzeczy. Ale długoterminowo, proszę państwa, energia atomowa. I ja, jeśli do naszego rządu mam jakieś pretensje, jakieś żale, to powiedziałbym, że oczekiwałbym większego tempa i większej koncentracji na tym zadaniu. Sporo zrobiono, tam wiem, że trwają prace, ale tutaj jednak to zadanie powinno być być traktowane jako absolutnie priorytetowo, więc te wszystkie dywagacje o Unii, ja przypuszczam, że to się na końcu skończy dużym starciem o to, czy my możemy zbudować energię atomową, bo będą nam to też próbowali zablokować, żebyśmy byli już naprawdę uzależnieni.
Już Niemcy zapowiadali, że będą to blokować, zobaczymy, jak na ich postawę wpłynie wojna, ale ja wątpię, żeby była tam jakakolwiek refleksja, bo moim zdaniem niestety plany, które przedstawiła Ursula von der Leyen, no, zmierzają do uzależnienia niestety Polski.
Między innymi dzięki Polsce Unia Europejska wpisała elektrownie atomowe do zielonej energii, bo przecież tego miało nie być. Był ostry sprzeciw Niemiec, ostry sprzeciw Austrii. Ale panowie, zmieńmy temat i przejdźmy do Trójmiasta. Kończy się niedługo proces Magdaleny Adamowicz, to czego się chyba nikt z nas nie spodziewał, bo tych rozpraw miało się odbyć wiele, Magdalena Adamowicz się nie stawiała na żadnej i w końcu ta sama pani...
A trzeba było wiedzieć polski wymiar sprawiedliwości.
Tak jest. I ta sama pani sędzia, która odraczała sprawę za sprawą, nagle zmieniła front i zrobiła coś, co zaskoczyło wszystkich tak naprawdę, i publicystów, i obserwatorów tej sprawy, i prawników Magdaleny Adamowicz, Marek Formela. Co się wydarzyło?
Marka Formela też zaskoczyło.
No wszystkich uczestników tego procesu to wydarzyło. No myślę, że sędzia Julia Kuciel, która wspólnie z Pawłem Adamowiczem demonstrowała w sprawie wolnych sądów na przedprożach Sądu Okręgowego w Gdańsku, a następnie los przydzielił jej osądzanie występku Magdaleny Adamowicz, występku zdaniem prokuratury, no musiała doznać jakiejś głębokiej merytorycznej iluminacji, że zaczyna być ten proces czymś w rodzaju karykatury procesu karnego, że karty, czy też postawy w tym procesie są nietransparentne, zachowania niejednoznaczne, a sąd wygląda na groteskę, a nie próbę osądzenia przypadku. Waga tego przypadku może nie jest jakaś horrendalnie ciężka, ale ze względu na pozycję polityczną eurodeputowanej i całokształt tej sprawy, która ma wieloletnią historię, to sędzia Kuciel postanowiła nie pozwolić siebie robić dalej pośmiewiska.
Jeden z byłych dziennikarzy Super Expressu powiedział mi ostatnio, że polskie sądy to są takie sądy, że jeżeli idzie na przykład gazeta z politykiem Platformy Obywatelskiej do sądu, to wtedy nie ma szans na to, żeby polityk Platformy Obywatelskiej przegrał. A może właśnie to się zmienia? Pytanie do Michała Karnowskiego.
Ja myślę, że nie zmienia się, aczkolwiek jest jedno narzędzie, które nas ratuje często przed różnymi patologiami, układami, układzikami sycylijskimi czy mało sycylijskimi relacjami. To jest presja opinii publicznej. Ja na początku zażartowałem, że panowie nie wierzyliście w to, bo często rzeczywiście ten temat był poruszany, wiem, na antenie Radia Gdańsk, ale właśnie dzięki temu, że często był poruszany, być może tutaj sądy zostały zmuszone do tego, żeby jednak zadziałać no, zgodnie z powszechnymi normami, tak zgodnie z tym, co spotkałoby każdego innego obywatela. Ja w to głęboko wierzę. Często jestem jako publicysta atakowany, panowie siedzący tam przy stole też, za to, że mówimy prawdę. To tak jak ją odczytujemy, możemy się też mylić, tak? Za to, że często idziemy pod prąd, ale to jest nasza misja. Nie ulec tej presji, nie dać się złamać. Nie dać sobie wmówić, że to, co się działo z procesem Adamowicz, pani Adamowicz, było czymś normalnym. Nie było czymś normalnym. I my to nazywaliśmy po imieniu. I myślę, że może ktoś usłyszał, może zaczęto o tym mówić w pewnych kręgach, może uznano, że ta sprawa może wybuchnąć w rękach, ale jeżeli pytamy o przyczyny, to ja te przyczyny widzę właśnie tutaj. W presji medialnej, w presji dziennikarskiej, w tej służbie, którą wszyscy pełnimy i także w tej presji, a może przede wszystkim znając Radia Gdańskie, którą właśnie panowie zgromadzeni w studiu Radia Gdańsk budowaliście, tak? W imię całej wspólnoty. bo chore sądy, o czym się często zapomina, to jest gangrena. Ukraina, ja to kiedyś bardzo blisko jakby tam obserwowałem i rozgryzałem, jaki jest problem z tym, że Ukraina nie może się wyrwać z tej patologii oligarchizacji, złodziejstwa, korupcji. I nawet do dzisiaj się trudno jest z tym wyrwać, bo nawet dzisiaj są relacje o tym, że tam też niestety na przykład na granicy zdarza się korupcja. Ale przyczyną było sądownictwo. Oni stworzyli służbę antykorupcyjną, która dawała sądom na stole dowody. Oczywiste dowody, a sądy by sprawie ukręcały. I podobnie trochę jakby groziło nam, czy grozi cały czas w Polsce. Dlatego nie możemy jako część opinii publicznej, nie możemy skazać naszych obywateli na taki los, na los niewolników patologicznego, chorego wymiaru sprawiedliwości i musimy o tym mówić. Także w takich sprawach jak pani Adamowicz. I myślę, że to przyniosło skutek tym razem.
No, pan redaktor Karnowski dobrze wie, jak wygląda sytuacja w Gdańsku, bo Tygodnik Sieci bardzo często pisze o naszym mieście, no, w sposób taki, w który nie chcielibyśmy, żeby było pisane, ale my o tym mówimy, pisze o tym Gazeta Gdańska. No niestety tak to,
Andrzej
tak
Potocki
to, tak to wszystko
się
wygląda.
Zaczepnie właśnie teraz.
Andrzej Potocki.
Na pewno o procesie.
Jako dziennikarz Tygodnika Sieci, który też parę słów na ten temat napisał, ale powiedzmy sobie, mogę być traktowany jako obywatel tutaj, nie tyle może Gdańska, ale Straszyna, ale Straszyn to jest obok Gdańska. Jeśli chodzi o sędzię Kuciel, to wydaje mi się, że ona tutaj już w końcu została dotknięta bezpośrednio poprzez zachowanie się oskarżonej Adamowicz, bowiem oskarżona Adamowicz od 13 miesięcy, czyli od początku procesu, nie pojawiła się ani razu w sądzie.
A dlaczego się nie pojawiła, pan redaktor,
przypomnij? Bo tutaj pojawiały się L4, czyli tak zwane zwolnienia, ale równolegle tutaj widzimy panią oskarżoną Adamowicz jako europosłankę, która to europosłanka...
Aktywną.
Aktywną, która to europosłanka na forum Parlamentu Europejskiego w Brukseli atakuje polski rząd, ale to już to tam, co ona tam robi, wszystko jedno, w każdym razie...
Głosuje, nie ma.
Głosuje, w każdym razie jest aktywna. Jest aktywna również, aktywność medialna została zarejestrowana, a do sądu jakoś trafić nie może, bo tutaj zdrówko pod oskarżonej nie pozwala
można,
na to.
W sądzie można odczuwać stres.
I ja się, bo tam, no tak, ale ja się pytam, gdzie tu jest jakaś sprawiedliwość, w sensie takim, że gdyby zwykły obywatel przez 13 miesięcy nie stawiał się na wyzwania sądu, no to by się po prostu roztąpiło piekło, to by go w kajdankach przywieźli na ten. A tu pani Adamowicz, nie, ona się czuje lepsza, ona jest tutaj, walczy z hejtem, prawda, te słynne koszulki, ona jest wdową, ona ma większe prawa niż cała reszta, tak się w każdym razie wydawało. I to prawdopodobnie przy odpowiednim nagłośnieniu, czyli to, o czym mówił Michał Karnowski, czyli tak zwana presja ma sens, spowodowało normalną reakcję, mówię normalną, bo to jest normalna reakcja sędziego, że w końcu skończyła tę farsę i powiedziała koniec zabawy i prosimy przygotować mowy. No tam adwokat ledwo wyprosił, żeby ta mowa miała miejsce, żeby miał czas na przygotowanie, bo nie był przygotowany na taki obrót spraw, albowiem liczył na to, że po prostu przez tę obstrukcję oskarżonej Adamowicz doprowadzimy sytuację, adwokatura, obrona doprowadzi sytuację do momentu, kiedy po prostu proces się przedawni, a do tego sędzia nie chce dopuścić. Zobaczymy, jaki będzie wyrok oczywiście, ale jak na razie oskarżona Adamowicz, że tak powiem, została potraktowana w sposób właściwy poprzez niezawisły sąd.
W Gdańsku.
No właśnie, to jeszcze na sam koniec, bo zostały nam dwie minutki. Bardzo ciekawa wypowiedź prezesa pomorskiego PSL Adama Gawrylika, który mówi, że PSL popiera prezydent Aleksander Dulkiewicz i nie będzie wystawiać swojego kandydata w wyborach na prezydenta miasta. Co, oddają to walkowerem? Piotr Kubiak.
Może właśnie ja rozmawiałem z panem prezesem Gawrylikiem i tutaj może...
Pytam.
No to dla mnie to jest bardzo dziwna decyzja.
Zwinął sztandar, zanim go rozwinął.
Sztandar został zwinięty, ale tutaj korzystając z obecności panów publicystów, którzy zajmujecie się panowie sprawami ogólnokrajowymi, to pytanie w kontekście tych zapowiedzi, na przykład Władysława Kosiniaka-Kamysza, że on nie chce iść z Donaldem Tuskiem, nie chce iść z Donaldem Tuskiem do wyborów z tymi środowiskami, że może z Szymonem Hołownią, że dwa bloki. I pytanie do redaktora Karnowskiego. Kaczyńskiego takie lokalne wypowiedzi takich lokalnych polityków, na co wskazują? Gdzie jest PSL? Czy PSL wie, gdzie jest? Czy PSL nie wie, gdzie jest? Czy PSL jest z Donaldem Tuskiem, czy jest z kimś innym? Czy jest samodzielnym ugrupowaniem?
Bardziej jest przy pani Adamowicz niż panu Kosiniaku-Kamyszu. Przepraszam.
Przy pani Dulkiewicz.
Tak, przepraszam, przyjemne cenie. Przy pani prezydent Dulkiewicz niż przy panu Kosiniaku-Kamyszu, dlatego że ja to często mówię, jak się pojawiają na scenie publicznej takie dywagacje, że może tu mógłby PiS z PSR-em rządzić. No proszę państwa, to jest przecież, to była zawsze jeszcze w dawnych czasach wiejska odnoga, wiejska gałąź PZPR-u tak naprawdę. No taką funkcję pełniła. Nie przeszła nawet takiej zmiany, jak przyszła PZPR, która jednak jakieś tam, prawda, miała po drodze korekty, zmiany, jakieś oczyszczenia. I no nie miejmy żadnych złudzeń. Nigdy nie pójdą z prawicą, zawsze wybiorą ten obóz taki
pozytywizm.
I ostatnie.
Tak, nie ulegajmy tym złudzeniom. To znaczy najgorsze są w polityce złudzenia i absolutnie to dokładnie tak jest. Znaczy PSL jest częścią takiego postkomunistycznego establishmentu III RP. Zawsze tam pozostanie, żaden konserwatyzm, żadne wartości, żadne tradycje witosowskie. No, nie radzę się nabierać.
I 15 sekund na ten temat jeszcze Marek Formela.
Pan przewodniczący ogłosił kapitulację bez jakichkolwiek warunków wstępnych. Liczenie na cokolwiek ze strony Platformy na Pomorzu to jest czekanie na Godota. Platforma nic nie daje za darmo nikomu i warto pytać starszych polityków PSL-u, czy kiedykolwiek był wicewojewoda z PSL-u, kiedy razem występowali w koalicji.
I tu musimy postawić kropkę. Andrzej Potocki, tygodnik sieci Portal w Polityce.pl.
Dziękuję bardzo, miłego weekendu życzę.
Marek Formela, Gazeta Gdańska i Wybrzeże 24.pl.
Dziękuję bardzo.
I gość specjalny Michał Karnowski, tygodnik sieci.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie i piękny, kochany Gdańsk.
To dziękujemy w imieniu Gdańszczan i Gdańszczanek.
Gdańszczanek i Gdańszczan. Tak
drogich jest. Gdańszczanek Jarosław, i drogich Gdańszczan.
Jarosław Popek,
Piotr Kurek. Żonę już mam, bez takich, mówiłem o Gdańsku.
I zapraszamy za tydzień.
Do usłyszenia.
Studio Polityka.